Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek
i Marcin Giełzak, a to jest podcast Dwie Lewe Ręce, a konkretnie kolejny odcinek serii o książkach. Mogliście już zapomnieć serii o książkach, ale my o niej pamiętamy doskonale, bo mamy naprawdę dużo ciekawych pozycji, o których chcielibyśmy wam opowiedzieć i o które chcielibyśmy się trochę pospierać. Tym razem będzie to książka, która wywołała już niemałe zamieszanie, to znaczy praca Polska na wojnie Zbigniewa Parafianowicza. Książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czerwone i Czarne i jest to kolejna pozycja należąca do nowego gatunku dziennikarskiego, który ja nazywam książką plotkarską, ewentualnie spowiedzią powszechną sygnalistów. Możemy to też nazwać wywiadem rzeką z licznymi rozmówcami w konwencji trochę przypominającej internetowy czat. Innymi słowy, nasz autor, w tym przypadku Zbigniew Parafianowicz, zadaje pytania wysokim dostojnikom państwowym, oficerom wywiadu, żołnierzom, dyplomatom. Oni pozostają anonimowi, ale poprzez swoje wypowiedzi dają jemu i nam wejrzenie za kulisy. Mówią więc o tym, co się działo w Pałacu Prezydenckim, co się działo w KPRM-ie, w polskich służbach i wojsku od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zbigniew Parafianowicz jest postacią, jak sądzę, powszechnie znaną, więc tylko z kronikarskiego obowiązku powiem, że jest to dziennikarz, rocznik 79. Możecie kojarzyć go z tekstów w Dzienniku Gazecie Prawnej, możecie go kojarzyć z raportu międzynarodowego w Onecie, który prowadzi razem z Witoldem Juraszem. Możecie wreszcie znać książki, również zdecydowanie warte polecenia, te, które napisał z Michałem Potockim, czyli Wilki żyją poza prawem, jak Janukowicz przegrał Ukrainę, czy Kryształowy fortepian zdrady i zwycięstwa Petra Poroszenki, czy z jego własnej pracy Prywatne armie świata. Jakubie, tak jak ja, czytałeś już książkę Polska na wojnie, Polska wobec konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. Co z tej lektury wyniosłeś?
Dawno, powiem ci, przyznam się wszystkim nas słuchających, nie byłem tak podekscytowany rozmową na temat jakiejś książki, ale i odświeżony i poruszony lekturą czegoś, co napisał polski autor, więc tych refleksji, z którymi ja po lekturze wychodzę, jest naprawdę sporo, ale szanując nasz czas i utrzymując tej dynamiki wstępu, na którą wszyscy tutaj zasługują, powiem tyle. Książka ta ma wielką zaletę, ponieważ na wypowiedziach cytowanych wprost, na podstawie cytatów i własnych słów polskich polityków, dyplomatów, oficerów, potwierdza to, co wcześniej my, dziennikarze, ale i zwykli zjadacze chleba, tak naprawdę mogliśmy traktować wyłącznie jako nasze lepsze bądź gorsze polityczne intuicje. Na przykładzie, mogło nam się wydawać i chyba nie bezpodstawnie nam się wydawało, że polska polityka zagraniczna w wydaniu obozu Zjednoczonej Prawicy to jest tak naprawdę polityka emocjonalno-romantyczna. Że to jest taki gatunek polityki zagranicznej, który wyżej stawia kwestie moralnej wyższości, honoru, odwagi, pryncypiów, pewnej aksjologii, ponad interesy, talent, ciężką pracę czy osiąganie założonych celów. No ale dopóki, mam wrażenie, przez te ostatnie kilkanaście miesięcy nie dostaliśmy tylu twardych dowodów, jakie wypowiedzi przytoczone w Polsce na wojnie nam dostarczają, to pewności mieć nie mogliśmy. Dziś, mam wrażenie, i to jest wielka zaleta tej książki, możemy powiedzieć, że to, co było intuicją, dziś jest w świetle zgromadzonego materiału potwierdzonym faktem. Tak, polska polityka zagraniczna w wydaniu Prawa i Sprawiedliwości była w rzeczy samej romantyczną, emocjonalna. W rzeczy samej polskim dyplomatom chodziło i w jakimś sensie dalej chodzi o to, żeby zyskiwać uznanie, punkty moralnej wyższości i punkty honoru, a dużo słabiej idzie im myślenie o strategiach, o taktycznych zagraniach, o wykonywaniu jakichś ruchów na dyplomatycznej szachownicy, które mogłyby zagwarantować Polsce długotrwałe przewagi. Dowiadujemy się wreszcie, to też jest oczywiście wielka zaleta tej książki, wielu rzeczy na temat i atmosfery, i emocji, i realnych motywacji, które najpierw doprowadziły do historycznego zbliżenia Polski i Ukrainy, a mówiąc nawet bardziej ścisłego zbliżenia obozów prezydenckich w obydwu tych krajach, a później równie gwałtownego, szybkiego i niekontrolowanego rozłamu i upadku upadku w tych stosunkach. No i wreszcie trzecia rzecz, którą ja wyniosłem i o której warto tu na wstępie powiedzieć, to doskonały obraz tego, jak propaganda rozjeżdża się z rzeczywistością. I jak ludzie, którzy pewne rzeczy publicznie piętnowali jako rosyjską propagandę, defetyzm albo zachodnią naiwność, prywatnie w rozmowach dziennikarzom, tu Zbyszkowi Parafianowiczowi, mówili to otwartym tekstem. I to mówili takie rzeczy o sojuszu polsko-amerykańskim, o realnej, twardej grze dyplomatycznej Kijowa, o polskiej niemocy w starciu z Brukselą, czy o błędach polegających na pójściu na wojnę ze wszystkimi w Europie w imię, no właśnie, ochrony na przykład reform ministra Zbigniewa Ziobry. Te trzy rzeczy, czyli twarde dowody, dobry, rzeczowy obraz i diagnoza, jak sądzę, zarówno polskiego zbliżenia, jak i polsko-ukraińskiego zbliżenia, jak i polsko-ukraińskiego rozwodu, a wreszcie portret i brutalne obnażenie prawdy o tym, jak rzeczywistość i propaganda się rozjeżdżały, to trzy rzeczy, które tu na wstępie wymieniłbym jako to, co z tej książki wyniosłem.
Zaproponowałeś podział na politykę zagraniczną romantyczną i realistyczną. Ja bym zaproponował podział nieco odmienny. Ja bym powiedział, że ona może być po prostu profesjonalna i amatorska. Trochę jak taśma w programie Wojciecha Mana. Bo polityka może być romantyczna i profesjonalna zarazem. Romantyczna znaczy po prostu wzniosła. Może stawiać sobie wzniosłe cele, a jednocześnie dobierać bardzo pragmatyczne metody ich realizacji. A równolegle polityka może być kompletnie cyniczna, ale jednocześnie kompletnie amatorska. Wtedy jesteśmy w najgorszym z obydwu światów. Ja spróbuję powiedzieć coś pozytywnego, żeby zrównoważyć twoją wypowiedź. Mianowicie, co mnie zaskoczyło in plus, nie tyle w samej książce, ile w postawach bohaterów, których ona opisuje, czy których próbują nam zarysować ci ministrowie, ci dyplomaci, ci wojskowi, którzy chcieli pozostać anonimowi, wypowiadać się na OFIE. No, zwróciłbym uwagę na taką rzecz, że byli wśród naszych decydentów ludzie, którzy byli efektywni. A byli efektywni albo dlatego, że znali Ukrainę, znali Wschód, albo dlatego, że znali Polskę. I ci, którzy znali Ukrainę, no to jest chociażby Jakub Kumoch, który jest tu postacią niezwykle ciekawie zarysowaną. Jakub Kumoch to człowiek, który między innymi odpowiada za organizację tego obiadu, spotkania w Wiśle, szczytu, w którym bierze udział prezydent Zełenski i prezydent Duda. I Kumoch doskonale rozumie, że tu się nie robi dyplomacji, tak jakbyśmy robili dyplomację z Brytyjczykami, Holendrami czy Kanadyjczykami, tylko tu się robi dyplomację, jak oni sami to nazywają, jak w Sowiecji. To znaczy...
Muszę ci przerwać na sekundkę, bo byłbyś uprzejmy powiedzieć tym, którzy książki jeszcze nie czytali, o co chodziło ze słynnym obiadem w Wiśle?
Tak, tak, właśnie do tego zmierzam. Że, co to znaczy, że jak w Sowiecji? To znaczy, że na szeroko pojętym wschodzie obyczaj jest taki, że trzeba pokazać suto zastawiony stół, trzeba rozlewać wódkę, trzeba rzucić grubszym żartem, trzeba się dobrze bawić, trzeba nagromadzać takie wspomnienia na przyszłość, prawda? Że wszystkie te takie rzeczy typu kto się upił, a kto z kolei miał mocną głowę, kto się jak trzymał, kto co opowiadał, ponieważ to stwarza takie więzi męskiego braterstwa między uczestnikami. I te więzi podobno szczerze miały się tam wytworzyć, nie tylko pomiędzy prezydentami, ale także innymi uczestnikami tych delegacji. No i że to właśnie Jakub Kumoch to doskonale umiał wyczuć, a inni ministrowie między innymi mieli na przykład puszczać sprośne piosenki czy śmieszne filmiki na YouTubie i że to taka atmosfera pełnego rozluźnienia była właśnie w Wiśle potrzebna do wytworzenia tego kontekstu. Ale inny przykład efektywności Jakuba Kumocha i jego zrozumienia Wschodu. Dużo później, kiedy już te relacje polsko-ukraińskie się tak harmonijnie nie układają, on jest uczestnikiem rozmowy, w której Ukraińcy zaczynają sobie robić takie podśmiechujki z kluczowych polskich polityków, jakieś takie złośliwostki wpłatać i tak dalej. I przeciętny człowiek być może by sobie na to powiedział, że no przecież to jest kompletnie nieistotne, przyszliśmy tu rozmawiać o sprawach zasadniczych. Natomiast ten konkretny urzędnik wie doskonale, że to jest taki wschodni sposób na rozmiękczanie rozmówcy. Czyli jeżeli ja się mogę śmiać z twojego prezydenta, to ja ci pokazuję, gdzie jest twoje miejsce. Ja ci pokazuję, że mogę do ciebie mówić z góry. No więc on wstaje, on zaczyna na nich krzyczeć, strofować ich, ustawiać do pionu i oni wtedy rozumieją, aha, nie będzie z nim łatwo, on się nie poddaje tego rodzaju obróbce. A równolegle byli też tacy, którzy byli skuteczni, bo rozumieli Polskę. I tu pozytywnym bohaterem jest człowiek, którego my będziemy kojarzyli z tą kolosalną wpadką mailową i z wyciekiem ze skrzynki, czyli minister Michał Dworczyk. Dlaczego mówię, że Dworczyk zna Polskę? Dlatego, bo on, jego otoczenie i w ogóle wszyscy ci, którzy w tej książce są przedstawieni jako ci, którzy coś robili po stronie polskiej, dobrze robili, to są ludzie, którzy wychodzili z założenia, że będzie na przypale albo wcale. I to było ich motto, czyli jeśli działamy oficjalnymi kanałami, zgodnie z procedurami, wedle wszelkich norm i zasad sztuki, to nic z tego nie będzie. Ani wojsko, ani żadne ministerstwo, ani żadna agenda polskiego państwa nie jest w stanie wykonać najprostszej rzeczy, a co dopiero dostarczyć na przykład broń na Ukrainę. To się wszystko okazywały rzeczy nie do przeskoczenia. No więc powstają różnego rodzaju protezy z wykorzystaniem zasobu państwowego, który miałby w ogóle czemu innemu służyć, albo w ogóle działanie poza państwem. Przykład, na początku jest w książce Polska na wojnie opisane, jak to rządowa agencja rezerw strategicznych dostarcza Ukrainie broń, a nie MON i nie wojsko, bo MON i wojsko po prostu nie są w stanie. Natomiast RARS wykonuje czynności w rodzaju, kupuje 80 ciężarówek, które nie przeszły jakiegoś tam przetargu wojskowego i co za tym idzie, akurat były, stały i były do wzięcia na jutro i oni wyładowują tym sprzętem wojskowym te ciężarówki. To jest wszystko jedna wielka improwizacja, bo ten sprzęt wypada, tak? Miny wypadają na drogę gdzieś w centralnej Polsce i trzeba je zbierać, no ale sprzęt dojeżdża. Analogicznie jest na przykład z powołaniem tak zwanego CBN-u, CBN od słów czemu by nie, czyli takiej pozapaństwowej struktury koordynującej dostawy broni, dostawy pieniędzy, sprowadzanie do Polski rosyjskiego sprzętu, która funkcjonuje w zasadzie w 100% jak dodatkowa agencja wywiadowcza, tylko że ona jest po prostu kompletnie poza państwem i ona tylko dlatego działa. I to samo jest z dyplomacją. To na przykład jak trwają rozmowy na Białorusi między Rosjanami i Ukraińcami, tak, wszyscy rozmawiali z Rosjanami, my też, Ukraińcy też, wszyscy w cudzysłowie dzwonili do Putina w tamtych czasach, no bo chociażby wymieniano jeńców, dogrywano różne rzeczy i Polska brała w tym udział, ale brała w tym udział na poziomie kancelarii premiera. W ogóle MSZ w to nie wnika. No i można mnożyć te wszystkie przykłady, można je punktować pięknymi historiami typu, że Polska uprzedziła Rosjan, że premier Morawiecki i prezes Kaczyński będą na Ukrainie, żeby przypadkiem na przykład nie trafiła ich jakaś rakieta, czy na przykład Aleksandr Łukaszenka sondował u Polaków, czy gdyby Rosjanie postanowili jego obalić, to czy będzie mógł przez nasz kraj uciec. Mnóstwo tego typu pysznych i pieprznych historii w tej książce jest. I wszystkie one odbywają się na mocy tego, że po prostu ludzie oddolną inicjatywą coś tam robią obok państwa.
Ja postanowiłem sobie, że choć zacznę od ogółu i przedstawienia takiej całościowej, panoramicznej opinii czy diagnozy o książce Parafianowicza i opisanych w tejże książce wydarzeniach, to potem szybko przejdę do szczegółu i to jest właśnie ten moment. Pozwolę sobie rozwinąć ten wątek, który Marcin ledwie liznął, czyli słynne spotkanie w Wiśle, bo no owszem, jak Marcin mówił, było okazją do wspólnej popijawy, zbliżenia się, spędzenia czasu między ekipami prezydenta Dudy i prezydenta Zełańskiego, ale w zamyśle było też czymś więcej. Otwarciem projektu Przyjaźń. Projekt Przyjaźń to był polski pomysł na zbliżenie się do ekipy w Kijowie, co jest bardzo swoją drogą godne uwagi, że taka idea powstała dopiero na przełomie 21 i 22 roku, co oznacza, że wcześniej tego zbliżenia po prostu nie było i co też rzuca ciekawe światło na różne takie opinie które lubią sobie polscy eksperci czy polska władza wystawiać, że to my jesteśmy ekspertami od wschodu. No takimi jesteśmy ekspertami od wschodu, że jak się okazuje, na miesiąc przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę dopiero doszło do takiego spotkania prezydentów Polski i Ukrainy, na którym oni w ogóle mieli okazję się poznać. Nie mówiąc o jakimś podpisywaniu umów strategicznych czy nawiązywaniu cieśniejszych sojuszy. To było dopiero spotkanie zapoznawcze. No i ów projekt Przyjaźń to miało być w intencji samych jego twórców ponowne wejście w buty Aleksandra Kwaśniewskiego z czasów pomarańczowej rewolucji. To dokładny cytat. Czyli wdrożenie takiego modelu dyplomacji, w którym dwaj przywódcy są w stanie budować jakieś relacje między państwami tak naprawdę dlatego, że sami się lubią i cenią. To jest coś, co prezydentowi Kwaśniewskiemu wychodziło, mało kto się będzie z tym sprzeczał, szczególnie dobrze. Tak? Pomimo politycznych różnic potrafił mieć on dobre relacje i z George'em Bushem, i z Gerhardem Schröderem, i do pewnego stopnia, choć one nigdy oczywiście nie były przyjacielskie, Władimirem Putinem i rosyjską elitą. Tak? On to był ten polityk i Leonidem Kuczmą oczywiście.
I z Kuczmą i z wrogami. Kuczmy.
Tak, tak, więc to był ten polityk, który nie bez powodu tutaj pojawia się jako pewien patron projektu Przyjaźń, choć w sensie tylko metaforycznym, a nie dosłownym, bo on potrafił ten rodzaj dyplomacji wznieść na wyżyny. Pytanie, czy prezydent Duda ma ten sam rodzaj charyzmy i talentu do ludzi jak prezydent Kwaśniewski, pozostawię w tym momencie bez odpowiedzi. Myślę, że każdy może sobie samemu tej odpowiedzi bez mojej pomocy udzielić. W każdym razie projekt Przyjaźń miał posłużyć
temu. Ale w książce
temu
znajdzie dużo materiału do przemyślenia.
Tak, do tego, żeby sobie, tak jak mówiłem na początku, żeby sobie własne hipotezy skonfrontować ze słowami aktorów dramatu i zastanowić się, na ile te hipotezy były prawdziwe. Ja bym co najmniej kilka hipotez z naszego programu przetestował vis-a-vis książka Zbigniewa Parafianowicza i pewnie nie zdziwię cię, gdy to powiem, że ten test wypadłby na korzyść diagnoz stawianych w programie Dwie lewe ręce korzystnie. Ale wracamy tu do projektu Przyjaźń. Pomysł ten miał polegać na tworzeniu dyplomatycznych więzi w oparciu o osobiste więzi dwóch ekip i fiaskiem nie był. To znaczy udało się dzięki niemu nawiązać te znajomości, rzeczywiście zbliżyć do siebie obydwie ekipy, nawiązać jakąś współpracę, więc w tym sensie nie należy w tym momencie wszystkiego, co wiązało się z projektem Przyjaźń, wyśmiewać. Natomiast i książka Parafianowicza pokazuje to doskonale. W sukcesie były już zasiane ziarna porażki, ponieważ i to jest to, co w moim przekonaniu też dobrze dowodzi romantyczno-emocjonalnego ducha tej polityki. Ponieważ jeżeli buduje się relacje międzypaństwowe w przekonaniu o tym, że ich fundamentem powinna być przyjaźń, to później każdą różnicę interesów traktuje się jak przyjacielską zdradę i wbicie noża w plecy. I później, gdy się w tę przyjaźń zbyt mocno uwierzy, a książka Polska na wojnie stawia taką tezę, że prezydent Duda w tę przyjaźń uwierzył naprawdę, podczas gdy dla Wołodymyra Zełenskiego ta przyjaźń prawdziwa była, o ile w ogóle była kiedykolwiek prawdziwa, no ale to ona była istotna przez kilka miesięcy, co najwyżej rok, no i pojawia się też taka zupełnie niezaskakująca, choć głęboko bolesna uwaga w tym kontekście, że Zełenski jest przecież aktorem. Więc z tych dwóch przywódców, gdyby któryś chciał ową przyjaźń tylko cynicznie odegrać, to jeden z nich ma ku temu prawdziwy, nieskłamany talent. I ten projekt Przyjaźń pokazał swoją słabość właśnie wtedy, kiedy różnice między Polską i Ukrainą, ale także dysproporcja sił między Polską a innymi państwami sojuszniczymi, no, Stanami Zjednoczonymi, Niemcami czy Francją, zaczęły wychodzić na jaw, to wówczas już przyjaźń przestała po prostu wystarczać jako platforma, na której można było cokolwiek organizować. Okazywało się wtedy, i to jest dokładnie w tej książce opisane, że gdy Zełenski robił coś nie po myśli Polski, to prezydent Duda czuł się, jak gdyby zdradził go przyjaciel i był na to śmiertelnie obrażony. Jego entuzjazm wobec pomocy Ukrainie wtedy gasł, ale działało też to w drugą stronę, to znaczy gdy na przykład doszło do nieporozumienia, to zbyt łagodne słowo, ale gdy doszło do tej awantury o przekazanie Ukrainie migów, to Zełenski uwierzył Amerykanom, to znaczy uwierzył wersji, w której się nie da, a nie Polakom, czyli wersji, w której my chcemy, tylko inni to blokują, i dzwonił do prezydenta Dudy z pretensjami: Andrzej, jak możesz, jak ty możesz mi to robić? I znowu grunt przyjaźni okazał się być tutaj bardzo zwodniczy i sypki, bo jak już się uwierzyło, że to jest przyjaźń, to nie sposób sobie nawzajem wytłumaczyć, że to jest problem natury logistyczno-politycznej i to Amerykanie rzucają tu kłody pod nogi, bo tak to jest w książce przedstawione, tylko było to traktowane jako osobista zdrada. W ostateczności projekt przyjaźń, o ile powiódł się na początku, tak na końcu doprowadził do tego, no chyba przed nikim nie zdradzam tu wielkiej tajemnicy, ani nie psuję przyjemności z lektury, ów projekt przyjaźń doprowadził do tego, że obydwie ekipy po kilku wzajemnych zawodach, nie mając określonych strategicznych celów tej współpracy, zostały li tylko z tym wzajemnym zawodem z powodu zniszczonej przyjaźni.
To prawda. Gdybym miał rozwinąć te wątki, które zaproponowałeś, to bym dodał następujące obserwacje. Te relacje z Ukrainą według mnie popsuły fundamentalnie dwie rzeczy. Mówię teraz po naszej stronie, bo o błędach ukraińskich to my też już w tym podcaście rozmawialiśmy dość dużo, ale skupiłbym się na błędach, które były po stronie polskiej zrazu, dlatego, bo no, też i na nich skupiają się rozmówcy Zbigniewa Parafianowicza. Pierwsza rzecz to jest to, co ja bym nazwał populizmem dyplomatycznym. To znaczy nie ma znaczenia, jakie praktyczne efekty przyniesie realizacja danej polityki, ma jedynie znaczenie, jakie będzie to miało wyniki wizerunkowe, jak będziemy wyglądać, i ten populizm dyplomatyczny oznaczał, że cała właściwie polityka zagraniczna była skierowana do wewnątrz Polski. To się nie mogło skończyć dobrze i to jeszcze dodatkowo niestety było podsycane z jednej strony przez samych Ukraińców, i przez zjawisko tak zwanej medalozy, ja bym do tego jeszcze dodał zdjęciozę, to znaczy Polacy byli gotowi na bardzo realne ustępstwa w zamian za to, że na przykład mogą sobie zrobić zdjęcie z Zełenskim. I zabijali się o te zdjęcia i podkładali sobie nogi i jak ktoś miał zdjęcie z Zełenskim, a ktoś inny nie miał, to od tej pory to już był jego śmiertelny wróg, już nie mogło być mowy o żadnej współpracy. Ukraińcy natomiast wiedzieli, że to ma taką wartość dla Polaków i grali tym. Grali również medalami i wiedzieli, że sobie łatwo kupią polskiego urzędnika w zamian za order. Doszło w momencie największego nasilenia już do takich absurdów, że oni je wysyłali pocztą i czasami nawet jeszcze zapakowane w reklamówki już, żeby było szybciej, żeby więcej tych medali nadać. A z drugiej strony do tego populizmu dyplomatycznego zachęcały nas, czy naszych polityków, międzynarodowe media, które tak Polskę chwaliły, a gromiły na przykład Niemcy, no i nasi politycy zamiast coś ugrywać na tym, to myśleli, chwilo trwaj, tak, niech napoimy się tym, że wszyscy źle piszą o Niemcach i nie prowadzili w tym czasie żadnej gry. A druga rzecz, która ciągnęła nas dramatycznie w dół, wynika z tego opisu, to coś, co ja bym nazwał anielizmem względem Ukrainy. Znaczy, nasi politycy byli tacy rozanieleni, że oto Mahatma Zełenski to przecież nie jest człowiek, który mógłby coś złego zrobić, który mógłby być interesowny, który mógłby grać na siebie. To jest człowiek, który jest po prostu, tak jak Napoleon miał być rozumem na koniu dla Goethego, to była dobroć na koniu. Gdzieżby on tam, wchodząc do polityki, był bliskim współpracownikiem oligarchy Ihora Kołomojskiego, którego to ledwo zostawszy prezydentem natychmiast zdradził. Gdzieżby miał w swoim otoczeniu człowieka z Partii Regionów i bliskiego współpracownika kręgów prorosyjskich, to znaczy Andrieja Jermaka. Gdzieżby on tam narażał ukraiński interes narodowy po to, żeby zrobić przysługę agrooligarchom, żeby ci napełniali swoje kieszenie, a podatki w momencie największego wysilenia wojennego płacili na Cyprze albo w Holandii. No i tak to sobie oczywiście możemy mnożyć, natomiast u nas istniało kompletne odrealnienie i jak mówi jeden z rozmówców Zbigniewa Parafianowicza, relacje Andrzej Duda, Wołodymyr Zełenski to były relacje takiego bazarowego cwaniaka albo blokersa kutego na cztery nogi z harcerzem. Jak on rozpoznał w swoim partnerze harcerza, no to już wiedział dokładnie, że da radę go na spokojnie rozegrać, a co dopiero jeszcze jego dyplomaci, doradcy, którzy się uczyli sztuki dyplomatycznej nie z książek, tylko często jeszcze na MGIMO i sowieckich uczelniach i na sowieckich wzorcach i swoją drogą rozmówcy autora książki co chwila do tego wracają, że to jest bardzo sowiecki styl prowadzenia dyplomacji, nie chcę spoilować, ale dają wiele przykładów tego, że dokładnie tak by się zachował w analogicznej sytuacji nie tylko Sergiej Ławrow, ale pewnie i Andrzej Gromyko, to jest ta szkoła. Nasi z tym bardzo często po prostu nie umieli sobie poradzić. No i to wszystko doprowadziło do takiej serii incydentów, które przybierały na sile wraz z tym, jak atrakcyjność Polski jako partnera w oczach ukraińskich malała. A malała, bo już właściwie to, co mi mieliśmy dać, to już daliśmy. To bardzo mocno w takim zgorzknieniu tych naszych dyplomatów przebija taka myśl, że właściwie po leopardach to Ukraińcy przestali nas w ogóle cenić. To była ostatnia rzecz, którą mogliśmy dla nich załatwić, a potem dla nich zniknęliśmy. No i dając teraz tylko bardzo szybko te przykłady tego narastającego kryzysu. To jest przewodów, gdzie ukraińska rakieta zabija dwóch obywateli polskich. Jest to tragiczny wypadek, jest to przypadek. Nie było to oczywiście w żaden sposób działanie rozmyślne i Polska by to wybaczyła i odpuściła. No gdyby nie jedna rzecz, że Ukraińcy absolutnie szli w zaparte i twierdzili, że to nie oni. W związku z tym i powyższym nie będzie przeprosin, nie będzie odszkodowania i tak dalej. A z drugiej strony, że Ukraińcy byli wściekli na Polaków, że nie chcą powiedzieć wprost, że to Rosjanie, no bo marnują świetną okazję do eskalacji, prawda? Państwo NATO zaatakowane, obywatele NATO zamordowani, no przecież trzeba było na to wskoczyć i tym grać. A oni to odebrali, że my się boimy Rosji. I to był pierwszy zgrzyt i potem zgrzyty były kolejne. Afera granatnikowa, gdzie tam nasi ministrowie się produkowali, że to, że nasz szef policji odpalił granatnik w biurze upodarowany mu przez Ukraińców, to może był rosyjski zamach, no i to występowano do strony ukraińskiej, żeby się włączyła do śledztwa, ich to po prostu niesamowicie bawiło. Ta rakieta, która spadła pod Bydgoszczą, te białoruskie prowokacje z helikopterami, odwołanie rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, tweetem ukraińskiego ambasadora. Te wszystkie kolejne wydarzenia budowały wśród Ukraińców poczucie, że mają do czynienia ze słabym rywalem, a tu jest trochę jak z pokerem, jak przy stole pokerowym. Jeżeli po 45 minutach gry nie wiesz, kto jest frajerem, to znaczy, że ty jesteś frajerem. A Ukraińcy mają na to swoje słowo, czyli Łoch, i mają swoje powiedzenie o dojeżdżaniu, o krańcowaniu Łocha. Tak? Jak znajdziesz frajera, no to musisz go skrańcować, no i od pewnego momentu dokładnie to zaczęli robić.
Ja miałem przyjemność być na warszawskiej premierze książki Zbigniewa Parafianowicza i tam, za co bardzo dziękuję, i było to bardzo wartościowe spotkanie, i tam też pojawił się wątek dotyczący rozbijania mitów obecnych w polskiej przestrzeni publicznej. Ten wątek pojawił się zarówno w części tej oficjalnej, jak i w sekcji pytań i warto temu poświęcić jeszcze kilka słów, bo to jest w moim przekonaniu również wielka tej książki zaleta. Bo jeżeli coś Polska na wojnie robi z naprawdę gracją i siłą rozpędzonego kombajnu, no to jest rozjeżdżanie tych wszystkich mitów, które się w polskiej sferze publicznej, i to jest zarzut nawet bardziej do komentariatu niż do samych polityków, zalęgły, to właśnie robi to. Jeden z nich to, że Polska z natury zna się lepiej na wschodzie. No my rozumiemy Rosję, rozumiemy Ukrainę, nie mamy żadnych złudzeń, już Lech Kaczyński wiedział, co będzie. W książce jest bardzo symptomatyczny, to jest właściwie pierwszy rozdział, on jest temu poświęcony, jest bardzo symptomatyczny rozdział, który mówi, ile naprawdę wiedzieliśmy przed 24 lutego.
I tyle, ile powiedzieli nam Amerykanie.
Ja pozwolę sobie na cytat. Zacznijmy od tego, że nikt w Europie nie wierzył w wojnę na pełną skalę i marsz na Kijów. Ten, kto twierdzi, że wiedział, kłamie. Wszyscy dowiedzieliśmy się 23 lutego wieczorem, czyli na kilka godzin przed inwazją, tłumaczy Parafianowiczowi w książce jeden z polskich dyplomatów. W innym fragmencie pada zdanie: Kaczyński był jednym z nielicznych, którzy wierzyli w wojnę na pełną skalę. My kierowaliśmy się analizami naszych służb i wojska, które owszem mówiły, że dojdzie do wojny, ale będzie ona prowadzona na Donbasie i na południu Ukrainy. MSZ był 24 lutego zaskoczony. Analizy wojskowych z pierwszych dni wojny były bardzo rozczarowujące. I tak dalej, i tak dalej. To jest tylko wybór.
A szef
kilku...
MSZ dowiedział się o wojnie z telewizji.
To jest wybór tylko kilku fragmentów, ich jest oczywiście więcej, ale przytaczam je tutaj, żeby trochę zderzyć ten mit Polski, która instytucjonalnie rozumie wschód, Ukrainę, Białoruś, Rosję dużo lepiej niż jakiekolwiek państwo na zachodzie, za pomocą tych właśnie kilku wypowiedzi. Otóż nie jest tak. Znaczy rozumiemy Rosję być może lepiej, jeśli już naprawdę trzeba się na te porównania silić, to może lepiej niż, nie wiem, Portugalczycy, Irlandczycy, Włosi, Austriacy, ale na pewno nie jesteśmy tutaj pionierami, bo koniec końców dowiadywaliśmy się tyle, ile, jak Marcin powiedział, zgodzili nam się powiedzieć Amerykanie i Brytyjczycy. Okazało się, że kolektywna mądrość tych państw bukaresztańskiej dziewiątki sama w sobie nie jest jakoś jakościowo lepsza czy większa niż to, co mają nas pod ręką w opracowane wywiady brytyjski czy amerykański. To jest pierwsza rzecz, którą ta książka rozjeżdża, czyli ten mit tego, że w PiSie jakoś szczególnie lepiej wyznawano się, że był dostęp do lepszych analiz, do jakiegoś fundamentalnie głębszego spojrzenia na to, co się dzieje, nie był. Jedyne chyba jest służba wywiadu wojskowego, jest wymieniona jako jedyna instytucja, która fachowo przewidziała uderzenie z dwóch kierunków i która ostrzegała przed inwazją na pełną skalę, a nie tylko markowaniem okrążenia Kijowa, ale ten sam rozmówca, zaznaczmy, że to jest jeden rozmówca, więc to nie musi być konsensus, mówi, że akurat ta analiza nie była traktowana przez polskich decydentów poważnie, ta jedyna właściwa. Drugi mit, który ta książka rozwala, to oczywiście mit amerykańskiej dobroci i tego, że Amerykanie robili wszystko, żeby pomóc Ukrainie, a zawali drogami i hamulcowymi byli zawsze i pod każdym względem Francuzi i Niemcy. W książce wpada to wprost z ust polskich dyplomatów, że najwyżsi rangą przedstawiciele amerykańskiej administracji, w tym de facto prawa ręka Joe Bidena, prezydenta Bidena do spraw polityki zagranicznej, czyli Jake Sullivan, przyjeżdżali do Polski i o ile ostrzegali przed inwazją, i tutaj nie można im odmówić tego, że ich analizy były trafne, to mówili również, że Kijów upadnie w 3 dni, że nie ma sensu tam wysyłać ciężkiej broni, że może przygotowywać się należy na walkę partyzancką, albo nawet na ewakuację całych ukraińskich elit, na przykład gdzieś do Polski, czyli właściwie wywiezienie, nie tylko jak w tym słynnym memie, wywiezienie Zełenskiego helikopterem, co po prostu wywiezienie całych ukraińskich elit i stworzenie...
40 tysięcy ludzi chcieli wywieźć.
I stworzenie jakiegoś ukraińskiego państwa na uchodźstwie. Amerykanie są hamulcowymi w sprawie przekazania migów. Amerykanie do czasu wizyty Kamali Harris w Warszawie są hamulcowymi w sprawie przekazania czołgów i tak dalej, i tak dalej. I to jest oczywiście fascynujące, bo polscy dyplomaci cytowani w tej książce nie szczędzą słów złośliwości Francuzom i Niemcom. Na nich mają zawsze coś obraźliwego do powiedzenia, ale gdy pojawia się wątek tego, że to jednak nie Niemcy i nie Francuzi, tylko Waszyngton w obawie przed większą eskalacją lub w przekonaniu o ukraińskiej porażce nie chciał owej broni dostarczać, to wtedy polscy dyplomaci nabierają wody w usta i nie są w stanie jakoś przemóc się wewnętrznie, bardzo ciekawe, i tych amerykańskich polityków skrytykować. Jedyna krytyka...
Z jednym wyjątkiem.
Proszę.
Z jednym wyjątkiem. Jest jeden amerykański polityk, a konkretnie polityczka, o której bardzo chętnie żartują, której bardzo chętnie dokupują i która ewidentnie budzi ich jakąś aberracyjną wręcz niechęć. I to jest Kamala Harris. Otóż tam nie ma złego słowa o Jake'u Sullivanie, kiedy przyjeżdża Polaków strofować, tam nie ma jednego złego słowa o Blinkenie, ale cała ich niechęć i wszystkie ich pretensje do Ameryki skupiają się na Kamali Harris i naprawdę tam trudno odnieść wrażenie, że dlatego, że jest kobietą i dlatego, że jest demokratką.
Znaczy, trudno nie odnieść wrażenia, że dlatego, że jest kobietą, że jest demokratką. Tak, z całej gamy amerykańskich polityków, którzy przyjeżdżają do Polski, akurat wyłącznie na Kamale Harris znajdują polscy odważni dyplomaci, ministrowie, decydenci jakieś słowa krytyki, bo gorzkie słowa wobec kogoś innego jakoś nie są w stanie przejść im przez usta. No i ten trzeci mit, z którym ta książka się jakoś rozprawia, no to jest tak naprawdę nie tyle mit, co jakaś pewna bolesna prawda, którą ona pokazuje. Mianowicie ona pokazuje bardzo mocno stosunek, nie chcę powiedzieć polskiej dyplomacji, tylko pisowskiej dyplomacji i zaraz wyjaśnię dlaczego. Używam tego kwantyfikatora. Ona bardzo dobrze pokazuje stosunek pisowskiej dyplomacji do Zachodu, który jest w równych proporcjach wypełniony pogardą i zazdrością. Z jednej strony, wszyscy wątkiem nawracającym w kolejnych wypowiedziach dyplomatów, ministrów i oficjeli jest pogarda, gorycz i kpina związana z tym, że ci Niemcy i Francuzi są tacy pragmatyczni. Oni nie są w stanie im tego wybaczyć. On się co chwila pojawia w sposób jawny lub ukryty wyrażona pretensja, jak oni mają czelność być pragmatyczni. To jest odrzucające, to jest okropne, to jest uwłaczające dorosłemu mężczyźnie, jak on śmie być pragmatyczny. Znaczy w oczach tych
polskich... Widziałem na własne oczy, jak kanclerz Niemiec grał na Niemca, a prezydent Francji grał na Francji. Widziałem, że to robią i nie wmówicie mi, że jest inaczej. I oni to naprawdę mówią w atmosferze moralnego wzburzenia.
Tak. Tak, i to jest fascynujące. Z jednej strony i narzekają cały czas na to, że przywódcy innych państw mają czelność kalkulować, zachowywać się cynicznie, ale też właśnie pragmatycznie, być interesowni, mieć jakąś własną agendę. Ich to śmiertelnie oburza, tak? Bo w ich przekonaniu, tutaj to jest moja nieautora parafraza, to dojrzały polityk to powinien właśnie rozchełstać koszulę, zamachnąć się szablą, coś tupnąć nogą, krzyknąć, powinien sięgać po najmocniejsze z dostępnych gestów, ale też postawić się pryncypialnie, nic nie wygrać, ale umrzeć bohatersko za jakąś sprawę. Znaczy, tutaj ten kod romantyczny polskiej kultury ujawnia się tak dobitnie, że trudno nawet szukać jakichś specjalnie mocniejszych na to dowodów niż własne słowa polskich polityków czy polskich dyplomatów. Oni sami to mówią, no, że ich zdaniem dobry polityk to w ogóle nie jest pragmatyczny, że to jest wstyd dla polityka. Za to znajdują najwyższe słowa pochwały dla ministra Cichockiego, któremu ja ani odwagi, ani poświęcenia bynajmniej nie mam zamiaru odmawiać, ale tam się pojawia cały wątek tego, że nasz ambasador Cichocki w Kijowie, kiedy były alarmy bombowe, to siedział w swoim gabinecie i oglądał sobie w spokoju mecze Legii Warszawa i był kozakiem. I to z kolei w ustach rozmówców Parafianowicza, to jest prawdziwy polityk. Nie, to jest kozactwo, on się nie boi tych alarmów bombowych, tylko siedzi i ogląda sobie meczyki Legii i w ogóle... żadnych zmartwień. A za to tak. Macron, który dzwoni do Putina, nie, to amator. To jest amatorszczyzna w ogóle, jakiś Macron, który dzwoni do Putina, co on tam znaczy. I w tych wypowiedziach, i choćby dla nich samych warto tę książkę co najmniej dwa razy przeczytać, pełniej niż gdziekolwiek indziej ujawnia się pełnia stosunku pisowskich elit do zagranicy. Znaczy pełna pogarda, że dlatego, że oni są pragmatyczni, a zarazem kompletne niezrozumienie, dlaczego dzięki temu pragmatyzmowi osiągane są wyniki. Nie ma logicznego ciągu w tych wypowiedziach między spostrzeżeniem, że oni uprawiają jakąś politykę pragmatyczną i faktem, że z tej pragmatycznej polityki wynikają konkretne, namacalne skutki. Tam w mózgu tak. Coś się nie przepina i nie ma połączenia między tymi dwoma faktami, za to jest pełne resentymentu, zdziwienie, obraza i przekonanie o kompletnym tak naprawdę dyshonorze takiej postawy. Dyshonorze polityka, który śmie coś osiągać. I najzabawniejszą, tu już będę kończył, najzabawniejszą puentą tego wątku, który jest absolutnie moim ulubionym wątkiem w tej książce, jest to, że z podobnym niezrozumieniem, złością i irytacją nagle polscy przedstawiciele dyplomatycznych i politycznych elit reagują, gdy podobnym pragmatykiem okazuje się Zełenski. Innymi słowy, gdy z Ukraińca wychodzi ukryty Niemiec, albo Szwajcar, albo Austriak. I to doprowadza dopiero polskie elity do szału, bo oni odkrywają, że ten Ukrainiec, zamiast zachowywać się tak jak w takim słowiańskim stereotypie, który oni wyznają, czyli właśnie, no ukraińska dyplomacja, oni też by chcieli, żeby była taka, że tam tańczy kozaczoka, zakłada barani kożuch, czapkę futrzaną, wódkę pije, śpiewa pieśni, ugania się za dziewczynami, to byłby dla nich wzór dobrego polityka, nie? Ale niestety, zamiast robić to wszystko, to ukraińska dyplomacja również zaczyna grać pragmatycznie, chłodno, w sposób wyrachowany i to jest coś, czego oni nie są w stanie im wybaczyć, bo oni widzą, że nagle Ukraina zachowuje się, jak gdyby była Niemcami, Szwajcarią właśnie, Austrią, Francją i to jest grzech, którego wybaczyć im nie można i to właśnie pod tym znakiem, moim zdaniem, też tego zawodu, że Ukraina potrafi być pragmatyczna, a pragmatyzm to jest coś, czego pisowska dyplomacja czy pisowskie widzenie polityki zagranicznej wybaczyć nie jest w stanie, zaczyna się tak naprawdę ten głęboki rozwód, którego skutki obserwujemy dzisiaj, kiedy nawet lecąc do Waszyngtonu na szczyt ONZ-u, prezydent Duda i Zełenski nie są w stanie usiąść koło siebie w samolocie, a na tym szczycie zamiast ciepło rozmawiać i podawać sobie ręce, wzajemnie z mównicy ONZ-u się oskarżają i wytykają sobie różne błędy, przewiny i grzechy.
Jeśli chodzi o niezdolność postawienia się Stanom Zjednoczonym, czy postrzeganie uległości wobec Ameryki jako najlepszego przejawu i gwarancji patriotyzmu, to tam takich momentów jest bardzo dużo. Przytoczę jeszcze jeden, kiedy prezydent Biden opuścił swoje miejsce akurat w czasie, kiedy Andrzej Duda wygłaszał przemówienie, no co można byłoby uznać za no, wielkie faux pas dyplomatyczne, że akurat kiedy nasz prezydent prezydent ma przemawiać, to amerykański prezydent mówi, że on musi się udać gdzie indziej i zająć się innymi rzeczami, to nasi dyplomaci mówią, że no to po naszej stronie powinny były polecieć głowy, no bo to ewidentnie ktoś po naszej stronie o to nie zadbał, tak? Znaczy, nie przychodzi im do głowy, że to Amerykanie też mogli pomyśleć, że niech pół godziny później opuści swoje miejsce, a nie akurat przed przemówieniem polskiego prezydenta i że być może też chcieli coś w ten sposób zakomunikować, podobnie jak chcieli coś zakomunikować ostentacyjnie, szukając okazji do spotkań z Rafałem Trzaskowskim, co no, też było przejawem wkładania palca w oko gospodarzom, za co również bardzo ciężko jest ich skrytykować. Ale myślę, że nasi widzowie byliby rozczarowani, gdybym się nie odniósł do paru miejsc, których Francja jest wymieniona i jakoś tego nie skomentował, więc tak w paru zdaniach przynajmniej. Otóż jedna rzecz wspaniale się rymuje z tym, o czym mówiłeś przed chwilą, to znaczy kiedy mamy do czynienia z wizytą Macrona, Scholza i Dragiego w Kijowie, kiedy Macron ma swoje przemówienie i formalnie zapowiada, że to jest początek procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską, który on popiera. I teraz polska dyplomacja nie reaguje na to, udało się. Byli wszyscy oporni, ten Zachód nie chciał Ukrainy, lobowaliśmy, oni są wściekli. Polska dyplomacja traci wtedy głowę i opowiadają później Parafianowiczowi wściekli, że on w ogóle spił śmietankę, wszystkie media pokazywały tylko jego, to my byliśmy, a nikt już w ogóle o nas nie pamięta. Tak? Czyli to nie są tacy cisi profesjonaliści, którzy chcą coś wygrywać, taka dyplomacja w stylu skandynawskim, tylko no, na niego kamery były skupione, kiedy to mówił, no, a nie zasłużył. Analogicznie oni są na przykład bardzo zaskoczeni, że Ukraina ma z Francją dziwnie dobre relacje. Pomimo licznych wypowiedzi Macrona, które były dla Ukraińców albo irytujące, albo wręcz oburzające, no i jeden z tych dyplomatów mówi, no bo oni im broń wysyłali. A u Ukraińców była taka zasada, że jak ktoś im daje broń, to nie jest ważne, co mówi. Pomyślałbyś? Że armatochaubice, pociski ziemia-powietrze, obrona przeciwlotnicza przemawiają głośniej aniżeli wywiad gdzieś udzielony i oni to naprawdę mówią w takiej atmosferze odkrycia, no, że to te Ukraińcy tak mają, rozumie pan, oni tacy są, że oni lubią trochę broni dostać raczej niż być poklepani po plecach. No i później jest pytanie, no dobra, no to, a jak jest z Niemcami? No Niemców nie szanowali. A jak zaczęli im dostarczać broń, to zaczęli ich szanować. I to jest naprawdę aż tak proste. I to jest niesamowite, że takie rzeczy trzeba w Polsce mówić. I wreszcie bardzo ciekawy jest wątek, który tam się pojawia tak passim w jednej z wypowiedzi i potem jeszcze w kolejnej. Ja akurat pamiętam, jak na niejednej konferencji na ten temat rozmawiałem. Resetu z Francją. Ja byłem byłem absolutnie kategorycznym przeciwnikiem resetu z Francją, kiedy tylko mogłem publicznie albo napisać, albo przemówić, zawsze mówiłem, że to jest fatalny pomysł. Nie powinniśmy robić resetu z Francją. Byłem w partii antyfrancuskiej. Niestety nasz rząd działał w sposób typowy dla siebie. To znaczy najpierw był antyfrancuski na 110%, a potem jak Trump przegrał wybory, potem jak Macron powiedział dwa słowa, które z kolei im się spodobały, po tym jak stwierdzili, że może oni będą wbijać klina między Francją a Niemcy, to nie przyjęli metody, to może, nie wiem, no, zanim zaczniemy mówić o ślubie, to może pójdziemy na jakąś randkę, no może tak zrobimy jedną, dwie, trzy konkretne rzeczy i zobaczymy, czy w ogóle jest atmosfera dla dobrej współpracy. Nie, przestawienie wajchy 110% w drugą stronę, teraz w tęczę franków orzeł biały, teraz dał nam przykład Bonaparte, ponieważ wbili sobie do głowy, że Francja nam odblokuje KPO w pojedynkę. I oni jeździli na te spotkania z Francuzem, mówili, co tam chcecie, atom od was kupimy, te helikoptery, czemu nie, bierzemy, nie ma sprawy, nie, tylko nam odblokujcie KPO. A niewiele, my nie możemy wam odblokować KPO. I to nie jest tak, że Francja przyjedzie na jakiś szczyt, wbrew wszystkim innym krajom w Unii i powie, słuchajcie, trzeba Polsce odblokować KPO i tak się stanie. No ale jeżeli oni założyli, że Unia to jest tak naprawdę czwarta rzesza, w której Francja ma coś do powiedzenia, no to oni wierzyli, że jak się dogadają z Francją, to dostaną pieniądze z KPO z automatu, że to jest aż tak proste. I w związku z powyższym uwierzyli w koncepcję resetu, która była koncepcją absolutnie samobójczą, ponieważ Polska i Francja mają zasadnicze sprzeczności interesów, na przykład odnośnie reformy Unii Europejskiej, reformy systemu głosowania, mają zasadnicze sprzeczności interesów, jeśli chodzi o relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Francja chce zmniejszać obecność Ameryki w Europie, Polska chce zwiększać. Przecież Polska mówiła wtedy, że chce się przyłączyć do francuskiej tarczy antyrakietowej, no czyli przeciwko amerykańskiej, tak? To byłby dość duży zwrot w polskiej polityce, powiedzieć Amerykanom, nie chcemy waszych systemów, waszych izraelskich, tylko weźmiemy francuskie, prawda? Ale to nie wynikało z jakiegoś wielkiego gambitu, że jakaś myśl za tym stała. To dosłownie wynikało z tego, że ktoś pomyślał, a ja wiem, a może nam odblokują to KPO, czemu nie? No nie odblokowali KPO, więc wróciliśmy do nienawiści do Francji i tak się toczy ta polityka.
Powiedz jeszcze jedną rzecz, o której rozmawialiśmy ostatnio, bo to jest mój ulubiony wątek, czyli jak Francuzi za darmo mogliby pozyskać polską sympatię i dozgonną wdzięczność?
Tak, to jest kwestia tego, że Macron nie słucha swoich doradców, tak? Bo gdyby ich słuchał, to już dawno by to zrobił. To znaczy, Francuzi wiedzieli, jak rozmawiać z Ukraińcami, tak? Mają jeszcze starą szkołę Alana Besansona sowietologiczną i oni wiedzieli, że na przykład jak jadą z Cezarami, czyli z artylerią, to tam za tymi tam wojskowymi dyplomatami stoją normalni handlowcy od torów kolejowych, od infrastruktury i tak dalej, no i jest taka sugestia, że wiecie, no jak się nie dogadamy tu, to może się też nie dogadamy tam. I to było takie w 100% transakcyjne i cyniczne, ale Ukraińcy mówili, nie no, to normalne, no tak się rozmawia, tak? Oni nie mieli im tego za złe. Więc z Ukraińcami umieją rozmawiać. Nie umieją rozmawiać z Polakami, dlatego, bo powinni wiedzieć, że gdyby Macron przyjechał do Polski i powiedział, że Polacy to wielki naród, że ze wszystkich marszałków Napoleona, umówmy się, ale Poniatowski to był ten największy i najwybitniejszy i że jego pomnik w Paryżu to jest jedno, ale trzeba jeszcze pomnik marszałka Piłsudskiego zbudować i to takich kolosalnych rozmiarów i mówiłby, że Jan Paweł II był największym z papieży i że podziwia dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego, który miał absolutną rację, kiedy przemawiał w Tbilisi, to w ogóle to KPO zeszłoby na drugi plan, już byśmy mieli tutaj francuską elektrownię atomową, już byśmy kupili Leclerki, Karakale, odkupilibyśmy od Węgrów w ogóle te Karakale, tylko po to, żeby jakiś gest wykonać i mogliby mieć wszystko absolutnie za darmo, tak? Gdyby poszli metodą Zełenskiego. No a oni przyjeżdżali, pouczali, strofowali i jeszcze, co też w tej książce jest ładnie opisane, Niemcy nie lubią występować w roli złego gliny w relacjach z Polską. Z różnych powodów historycznych i tak dalej. I zawsze cedują tą rolę na Francję. Więc jak przyjeżdżały te delegacje, to Niemcy mówili, nie no, musimy rozmawiać. A Francuzi tam się piklili, krzyczeli, mówili, jesteście niepoważni i tak dalej. Czyli Francuzi byli od kłócenia się. No więc też brali na siebie taką rolę, no ale co tam, im nie zależy. A z kolei Niemcy mogli wtedy wychodzić na tych rozsądnych. I na tych, którzy chcą się dogadać. Więc to też doskonale pokazuje, dlaczego takie było przemówienie Joe Bidena w Polsce, jakie było. Tak? Dziennikarze na nim płakali, a Jarosław Kaczyński mówił, przecież on nic nie powiedział.
Nie był sam, też to napisałem. Mhm. Ale to jest anegdota na inną okazję, obiecuję to w Q&A-u poruszyć. Wprowadziłem słuchających nieopatrznie w błąd, bo powiedziałem o moim ulubionym fragmencie książki, a nie zacytowałem jeszcze jednego, który zasługuje na to wyróżnienie. To jest fragment, może ty już wiesz, o rasie panów. Przecież tam jest doskonała wypowiedź jednego z polskich dyplomatów, który narzeka na to, że, i to jest cytat, szanowni państwo, który narzeka na to, że Niemcy i Francuzi nie chcą dopuścić nas, Europejczyków ze wschodów, do grona rasy panów i nigdy nas za członków owej rasy panów uważać nie będą, za to uważają nas za dzikusów i barbarzyńców. No i po tej wypowiedzi idzie ta standardowa wiązanka takich pretensji, że oni to nas nigdy nie zrozumieją, nie chcą nas, traktują nas jak ludzi gorszej kategorii i tak dalej, która oczywiście...
Tak, i tylko dopowiem, tam jest jeszcze wspaniała fraza, bo oni mówią tak, no jeżeli Klaus Johannis, który jest etnicznym Niemcem, ma niemieckie imię i niemieckie nazwisko i mówi językiem romańskim, nie jest dopuszczony do rasy panów, to jakie my mamy szanse?
Tak. I skądinąd oczywiście nie jest
Klaus to... Klaus Iohannis to prezydent Rumunii, od razu tylko dopowiem.
Oczywiście nie jest to pretensja kompletnie bezzasadna, bo pewien paternalizm czy wyższościowe podejście w stosunku do krajów naszego regionu oczywiście jest obecny. To jest fakt i tutaj na poziomie faktów sprzeczać się nie należy. Choć ja oczywiście sam w kategoriach rasy panów i aspiracji do dołączenia do tej rasy panów bym po prostu tego nie wyraził. Ale po tej wypowiedzi, ledwie kilka stron później, inny dyplomata przyznaje wprost, że waliliśmy w Niemców, ośmieszaliśmy ich, publicznie staraliśmy się ich upokorzyć, tylko dlatego, że dawało nam to przyjemność i nie byliśmy w stanie sobie tej przyjemności odmówić.
Tak.
Czym jakby, proszę mi wybaczyć, że powiem to wprost, potwierdzamy niejako swoją przynależność do ekipy dzikusów w oczach wszystkich innych, bo gdy okazuje się, że jest dyplomacja takiego państwa jak Polska, która odnajduje jakąś dziką wręcz satysfakcję w tym, że przez kilka miesięcy było takie globalne przyzwolenie na to, żeby Niemcom, żeby na Niemcach wieszać psy i publicznie im wytykać zarówno faktyczne, jak i wymyślone przewiny naprawdę bardzo, bardzo różnego gatunku, no to myśmy oczywiście, my w sensie pisowska dyplomacja, wskoczyła na ten wagonik z wielką, szaloną, nieokiełznaną radością, no bo to było coś, na co oni czekali przez 30 lat, żeby nareszcie była taka sytuacja na świecie, że Rosjanie dostają łupnia na arenie wojskowej, Amerykanie pielgrzymują do Polski, a z Niemców można się śmiać. Znaczy, to było wylosowanie pewnego historycznego bingo w umyśle polskiego prawicowca. Jakiś taki prawdziwy los na loterii. No więc nie wypadało, znaczy w ich oczywiście przekonaniu, no nie wypadało nie skorzystać, gdy los, historia i opatrzność dają nam takie szanse, żeby nareszcie te wszystkie trzy okoliczności sprawdziły się i to sprawdziły się naraz, żeby z tego nie skorzystać. Tylko to przyznanie w ustach owego polskiego dyplomaty, że myśmy tych Niemców wyszydzali publicznie, próbowali ich upokorzyć, produkowali masę antyniemieckiej propagandy po nic, to znaczy nie licząc na żadne realne korzyści z tego, czy to w postaci właśnie odblokowania KPO, czy uzyskania reparacji, czy na przykład uzyskania od Niemców jakichś systemów, na przykład ochrony przeciwlotniczej, tak? Tam też była cała afera też o to, tak? Że my ich nie chcemy od Niemców. Pokazuje doskonale, dlaczego być może ten paternalizm po stronie zachodnich elit jeszcze będzie się przez jakiś czas utrzymywał, bo oni mają też przekonanie i w końcu także Ukraińcy doszli do tego przekonania, że z Polakami to można przyjaźń budować. To można zacieśniać relacje, to można, nie wiem, się dobrze zakolegować, ale nie można dobić targu, bo to są ludzie, którzy fundamentalnie odrzucają jakiekolwiek merkantylne ujęcie rzeczywistości. Jakieś quid pro quo nie funkcjonuje w ich słowniku, nie tylko dlatego, że jest po łacinie, ale po prostu jest to termin głęboko wyrugowany z tej wyobraźni, a jakaś polityka myślenia transakcyjnego to po prostu coś, czym gardzą. No więc skoro nie da się z nimi dobić targu, to narody myślące merkantylnie mają problem, żeby z takim narodem myślącym romantycznie jak Polski się na cokolwiek umawiać, no bo skoro my nic nie chcemy. Mhm. A z drugiej strony to jest dygresja wobec książki, bo w książce tego nie ma, ale to też doskonale pokazuje, dlaczego nasze oczekiwania wobec Amerykanów pozostaną niespełnione. Znaczy właśnie dlatego, że my te oczekiwania wobec Amerykanów formułujemy w języku konieczności, moralnej przewagi, tego, że my na coś zasługujemy, albo czegoś, że coś jest właściwe moralnie, tak? No my ich cały czas przekonujemy, że to jest właściwe, słuszne, pożądane, no tak po prostu powinno być, to jest aksjologicznie właściwe, żeby Amerykanie byli w Polsce, no bo dlaczego nie? No bo Polska ich tu chce, jesteśmy sojusznikiem natowskim, jesteśmy społeczeństwem, które bardziej niż jakiekolwiek inne na świecie społeczeństwo NATO sobie ceni. No i my ich przekonujemy, że tak trzeba, że tak warto, że to jest słuszne, podczas kiedy oni się na to zgodzić nie chcą, bo nie widzą w tym swojego interesu, a my tego nie możemy zrozumieć, więc dalej pielgrzymujemy i dalej próbujemy tych samych argumentów używać na rozmówcach, którzy są na nie głusi. I ja w moim tekście o książce Zbigniewa Parafianowicza, zresztą chciałem, ostatecznie nie wiem, czy mi się to udało napisać, ale chciałem też to powiedzieć, że Polacy mówią do Niemców i Amerykanów językiem, którego owi Niemcy i Amerykanie nie rozumieją. I to nie chodzi o różnicę oczywiście, znaczy do tego, że nie rozumieją języka polskiego, tylko że mówią do nich językiem romantycznym. Językiem aksjologii.
Pełna zgoda.
Językiem powinności. Ale to była dygresja. Już ci za moment oddaję głos. Tutaj stawiam kropkę. ta sekwencja o tym, że nie chcą nas do rasy panów, my jesteśmy dzikusami, a potem otwarte, zupełnie wprost przyznanie, że w sumie to będziemy się jak te dzikusy zachowywać, jest być może też najlepszą puentą do licznych porażek w takim podejściu do rzeczywistości i może też jakimś takim impulsem dla każdej kolejnej w Polsce ekipy rządzącej, żeby sobie to przemyśleć, nie? Żeby sobie to jakoś postawić na tapet i zacząć się zastanawiać nad tym, jak z tego wyjść, skoro nasze po prostu mówienie językiem moralnej wyższości, powinności czy dziejowej sprawiedliwości nie trafia do adresatów i nie budzi u nich pożądanych reakcji.
No i jeszcze jedna rzecz. Ja wrócę do tego nieszczęsnego Klausa Johannisa, bo on był taką bardzo ważną postacią, zauważyłem, dla polskich dyplomatów, którzy tam się wypowiadali. Jako taka figura, z której należy się nabijać. Zresztą sam Zbigniew Parafianowicz też wchodzi w ten tonek. On później udzielał wywiadów, też podkreśla, że ten Johannis, wyobraźcie sobie, że jak tam jechał Scholz, Macron i Draghi, to go do salonki nie wzięli, tylko na jakimś innym składem jechał. No i to samo w sobie świadczy, go upokorzyli i tak dalej. W ogóle nie przychodzi ani przez chwilę taka refleksja, że ten sam Johannis dostał od nich czołgi, dostał od nich obronę przeciwpowietrzną, dostał zwiększoną obecność wojskową. Krótko mówiąc, że on brał bardzo realne rzeczy w zamian za swoją politykę, bo to nie ma znaczenia. Znaczenie ma, kto był w salonce, kogo gdzie posadzili, kto był poklepany po plecach, kogo się komplementowało. I że polityka właśnie sprowadza się do takich drobnych, personalnych gierek z gatunku jakiejś takiej XVII-wiecznej zabawy typu, który miejscowy szlachcic ma prawo do pierwszego kroku w kościele. Albo czyj powóz może wjechać na dziedziniec Pałacu Królewskiego. I o te rzeczy są gotowi zabijać się i umierać, jak taka właśnie... powiedziałbym barokowa szlachta albo szkoccy górale, natomiast wszystko, co ma właśnie charakter bardzo realnego uzysku, bardzo konkretnej rzeczy, którą zdobywa się nie dla siebie, dla swojego kraju, dla pomyślności swoich współobywateli, to już jest jakieś takie niskie, podłe i to w ogóle nie zasługuje na tym, żeby o tym wspominać. A potem przychodzą takie momenty urealnienia, no bo jeżeli prestiż jest wszystkim, jeżeli honor jest wszystkim, no to ci nasi kierownicy nawy państwowej to po prostu umierają. Kiedy ma miejsce rajd Prigożyna i Biden dzwoni do Sunaka, dzwoni do Macrona, dzwoni do Scholza, a nie dzwoni ani do Dudy, ani do Morawieckiego. I oni tego nie potrafią zrozumieć, przyjąć do wiadomości, przejść do porządku dziennego, że no przecież my byliśmy tacy wierni, my byliśmy tacy proamerykańscy, proukraińscy. Dlaczego do nas nie dzwoni, tak? Bo dla nich ten telefon to właśnie byłoby wszystko, że już są w tym gronie. I jedyna odpowiedź, jaką znajdują, to taka, że no bo nas nie szanują, no bo uważają nas za dzikusów, za prostaków, że Polska to taki Teksas, a Teksas im się kojarzy ze wszystkim, co najgorsze i że krótko mówiąc, no ich wulgarne uprzedzenia wobec nas tylko o tym decydują, no a że nie mamy mocy zmienić ich wulgarnych uprzedzeń, no to nic nie możemy.
Zbliżamy się do końca dzisiejszej rozmowy, więc też trzeba poczynić parę uwag krytycznych czy zastrzeżeń. Ja chciałbym zwrócić uwagę, która jest zasadniczo bardzo istotna przy lekturze w ogóle całej książki. Mianowicie, że książka jest monologiem jej bohaterów i należy mieć na uwadze, żeby nie dać się nabrać na legendę, na własny temat, którą owi bohaterowie snują. Gdybyśmy się mieli do Zbycha czepiać, to pewnie też o to, że być może nie dość wyraźnie momentami stawia im kontrę albo zaznacza to bardzo jednoznacznie i kategorycznie w niektórych momentach, że to są jednak mitotwórcy również. To znaczy, że nie można nigdy albo nie można w pełni zaufać twórcom polityki zagranicznej, gdy oni sami własnymi słowami o dokonaniach swoich i swoich kolegów opowiadają. Bo zawsze będzie tam pewna pokusa tego, żeby wyolbrzymiać swoje osiągnięcia, swoje bohaterstwo, swój heroizm, przenikliwość. Szczególnie po fakcie to wyjątkowo łatwe. I oczywiście w Polsce na wojnie to czytelne zastrzeżenie się na koniec pojawia i tam jest bardzo ciekawy rozdział, który wkłada to wszystko w pewien kontekst, syntetyzuje i porządkuje również chronologicznie wszystkie sukcesy, bo umówmy się, z naszej rozmowy być może to nie wynika w pełni, ale ta książka jasno podkreśla, że były w tych kilkunastu miesiącach sukcesy, ba, Parafianowicz mówi nawet, momenty wielkości polskiej polityki i porażki. Więc ten rozdział jest niezwykle użyteczny. Tym niemniej ja cały czas czytając to i tak próbując też oczywiście odkodować, który minister X to jest właściwy minister, a który dyplomata Y to ten dyplomata, o którym ja myślę, że to on. Miałem cały czas oczywiście z tyłu głowy i trzymałem się mocno tego, żeby im też nie dawać wiary na słowo, kiedy mówią o swoich osiągnięciach. Bo tam w tej narracji oczywiście Kumoch, Soloch, do pewnego stopnia Dworczyk, generalnie też całe otoczenie prezydenta Dudy wyrastają na gigantów. Tak, wyrastają na ludzi, którzy kreują
politykę. I oczywiście Jarosław Kaczyński, tak, który wiedział, który przewidywał, ten wątek wraca kilkukrotnie, że wszyscy błądzili, ale prezes nie błądził.
Tak, ale oni wyrastają tam w swoich własnych słowach na gigantów, znaczy na ludzi, którzy politykę i kreują, i potrafią ją analizować trafnie i przewidywać, ale też potrafią w kluczowym momencie wykazać się odwagą. To przytaczane przez ciebie anegdoty o tupnięciu nogą Kumocha, czy przytaczana przeze mnie anegdota o oglądaniu meczy Legii Warszawa przez ambasadora Cichockiego. Ja się nabrać nie dałem, to znaczy czytałem to cały czas w pewnym nawiasie, mając świadomość tego, że ci ludzie, no jak to politycy oczywiście, jednak spinują, prawda, zawsze gdzieś tam jest to zamoczone w politycznym spinie i do równie krytycznej lektury tych słów, nie książki, lecz słów w niej zawartych bym zachęcał. To naprawdę jest, to naprawdę jednak nie jest książka zbierająca wspomnienia pisane na łożu śmierci, gdy nie ma się nic do stracenia, tylko książka zbierająca wspomnienia bardzo na żywo, bardzo na gorąco przez ludzi, którzy wciąż są aktorami politycznego sporu, mają dużo do wygrania i mają bardzo duży interes w tym, żeby własną, nawet anonimowo, ale własną legendę budować.
Ja powiem tak, żeby tą książkę przeczytać i nagrać ten odcinek, porzuciłem swoją lekturę wspomnień księcia Ludwiga von Hohenlohe z okresu Zjednoczenia Niemiec. I to jest bardzo podobny w pewnym sensie gatunek, to znaczy, co prawda tam mówi jeden człowiek, ale on dokładnie mówi, Bismarck powiedział mi to, von Rohn mówił tamto. I muszę powiedzieć, że tamci cały czas grają w jakieś szachy, cały czas mają jakiś plan, cały czas widać naprawdę, że tam jest jakaś potężna intelektualna robota i umiejętność planowania na lata. Rozmówcy Zbigniewa Parafianowicza planują na najbliższy cykl medialny i planują tylko, jak będą wyglądać, jak rząd będzie wyglądać, komu urośnie, komu spadnie, czyje akcje personalne wzrosną, czyja kariera będzie dzięki temu lepsza. I czasami naprawdę brakuje mi w tej książce tego, żeby on tak nimi potrząsnął i powiedział, a wy mieliście jakąś politykę w tym wszystkim? Czy to wszystko było tylko na zasadzie, kto gdzie usiądzie, kto z kim będzie miał zdjęcie, kto awansuje? Bo tego w tej książce jest naprawdę niesamowicie dużo. Ona w tym sensie jest bardzo prawdziwa, bo ja wiem, że polscy politycy tak funkcjonują. I wiem też, że dla czytelników ta kuchnia, kto komu podkładał nogę i tak dalej, będzie ciekawa. Ale niemniej jednak, no ja bym tam tych ludzi strofował dużo mocniej. Dobra, ale pogadajmy więcej o polityce. Natomiast trzeba też oczywiście oddać sprawiedliwość, co starałem się zrobić na samym początku tej rozmowy, tym, którzy w tych nieprawdopodobnie trudnych warunkach starali się działać, i trzeba wyciągnąć według mnie jeden kluczowy wniosek. Co się udało od poziomu przyjęcia Ukraińców w Polsce, ugoszczenia tych rzesz ludzi, które do nas przybyły, przez wspieranie Ukrainy, poprzez dostawy broni i tak dalej, to wszystko się udało albo bez państwa, albo obok państwa, albo przy minimalnym zaangażowaniu państwa, i to samo w sobie powinno być dla nas jakimś alarmem. To znaczy państwo, które tak funkcjonuje, gdyby zostało napadnięte tak jak Ukraina, to by się nie ostało. I ta książka jest dla mnie takim rozwinięciem w formie książkowej tego, co Zbigniew Parafianowicz pisał w swoim bardzo znanym artykule Tupolewizm na pokładzie Embraera. To jest książka o tupolewizmie i to jest książka o tym, że mamy cały czas bardzo słabe państwo i elity nieprzygotowane do zarządzania wielkimi kryzysami z paroma chlubnymi wyjątkami wymienionymi z nazwiska, i musimy z tego wreszcie zacząć wyciągać wnioski.
ty cały czas pokazujesz do ekranu książkę, że ją masz, więc czekaj, nie będę gorszy. Również ją przeczytałem, nie tylko pokazałem się na spotkaniu autorskim.
Dobrze wiedzieć.
Dobrze, że przyznałem się po godzinie rozmowy, że jednak nie uszyłem tego wszystkiego z głowy. A więc na koniec odwdzięczę się anegdotą, którą Zbigniew Parafianowicz opowiada i która rzuca dobre światło na instynkt polityczny prezydenta Dudy, albo przynajmniej instynkt polityczny, którym wykazał się w jednej sytuacji. Otóż jest narada dwustronna z udziałem otoczenia prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy właśnie. Jak możemy się domyślać, przy okazji jednej z wizyt prezydenta w naszym kraju, gdzie tak zresztą skutecznie za pomocą tych argumentów, o których w kontekście francuskim mówił Marcin, omotał sobie całą polską prawicową elitę, opowiadając o powstaniu Janie Pawle II i polskim bohaterstwie. No i polscy przywódcy, polska ekipa zauważa, że na tym spotkaniu prezydent Trump bliski jest przyśnięcia, o ile w ogóle nie przysypia, i budzi się tak naprawdę tylko na dwie rzeczy. Budzi się na kwoty wyrażone w dolarach i własne nazwisko. Stąd, jeżeli logicznym wnioskiem jest to, że to po tej właśnie konferencji prezydent Andrzej Duda wymyślił Ford Trump, to
A
Polska za niego zapłaci, to należy z tego miejsca przyznać mu, że intuicję co do 44. prezydenta Stanów Zjednoczonych musiał mieć wyśmienitą i wyciągnął z tego spotkania jak najwłaściwsze wnioski.
Dokładnie tak. A zatem dzisiaj rozmawialiśmy w cyklu o książkach na temat pracy Zbigniewa Parafianowicza Polska na wojnie. Kolejnej pracy z cyklu właśnie takich książek Spowiedź powszechna sygnalistów. Książce, którą ja mogę z czystym sumieniem polecić, bo lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, co się dzieje na zapleczu, za kulisami i w miejscu, w którym, że posłużę się tą udręczoną metaforą, produkuje się parówki. Więc naprawdę, naprawdę ciekawa rzecz. Jak widzicie, rozmowa była ożywiona. Moglibyśmy spokojnie jeszcze drugą godzinę o tej książce rozmawiać, ale no nie chcemy zaspoilować wszystkiego. I jeżeli podoba wam się cykl o książkach, chcecie, żeby kolejne materiały tego rodzaju się pojawiały, jeżeli w ogóle wspieracie nas w tworzeniu opiniotwórczego medium na lewo od centrum, to zachęcamy was do tego, żebyście nas wspierali na wszelkie możliwe sposoby, począwszy od naszego konta na Patronite. Znajdziecie je na platformie patronite.pl/DLR. Można tam nas wesprzeć finansowo, otrzymując w zamian różne świadczenia zwrotne, newslettery, dodatkowe dogrywki do odcinków, możliwość udziału ze spotkaniami nami na żywo i wiele innych rzeczy. Ale też zachęcamy was do tego, żebyście komentowali, udostępniali, lajkowali nasze treści, żeby niosły się jak najszerzej.
Pozostaje mi się zgodzić i pożegnać tradycyjnym do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem. Dzięki.